Tak więc Psalm 16 traktuje o tym najwyższym dobru. Werset pierwszy, miktam, pierwsze słowo, które oznacza wyryte, trwale wyryte, publicznie zapisane, ale też oznacza wiersz, oznacza poemat. Poemat, który został publicznie, trwale wyryty, ogłoszony. Jeden ze wspanialszych psalmów, psalm 16, jeden z bardziej cytowanych psalmów, jak zapewne już zauważyliście, nieomal każdy werset z tego psalmu rozbrzmiewa w waszych myślach. Jesteście w stanie zacytować, może nawet nieświadomi, że pochodzi właśnie z 16 psalmu. Nie pokójcie się, zajmiemy się tylko pierwszymi trzema wersetami głównie. Przejdziemy przez resztę, ale skupimy się tylko raczej na pierwszych trzech wersetach. Dwie kwestie wstępowe. Psalmy, jak zapewne wiecie, pamiętacie, psalmy są dla nas narzędziem modlitwy. Jest to sposób, w jaki powinniśmy się zwracać do Boga. Uczą nas, jak się modlić, wołać do Boga. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Dawid pisze je pod natchnieniem, czyli wyraża upodobanie Boże, wyraża to, co Bogu się podoba, czy to, co się podoba Bogu, jeśli chodzi o naszą modlitwę, w jaki sposób do Niego się zwracać. Ale to nie wszystko. Tak więc nie tylko chodzi o to, iż Dawid oczywiście pisze pod natchnieniem Ducha, ale psalmy i modlitwy w psalmach, jak całe Pismo, wiecie, o czym opowiadają. Opowiadają o Chrystusie. Wiecie, na co wskazują? Wskazują na to, w jaki sposób modlił się Jezus. Tak więc to w końcu, na końcu o Nim jest mowa. Jezus jest wypełnieniem tego psalmu. Czyli bardzo interesująca rzecz, bardzo interesująca kwestia jest taka w tym dobie psychologii, popularności i tak dalej. Powinniśmy zwrócić uwagę, że psalmy są dla nas bardzo szczególnym wglądem w duszę Jezusa. W to, co On czuł, to, co przeżywał i wreszcie to, w jaki sposób się modlił. Tak więc, jeżeli chcesz poznać Chrystusa, Jego duszę, Jego przemyślenia, no to właśnie to jest miejsce, gdzie powinniśmy przede wszystkim się udać. Tak więc ten psalm, jak wiele innych psalmów, zaczyna się od zawołania o pomoc pośrodku wrogości. I jak słyszeliśmy, co w polskiej wersji może trochę nie za bardzo widać, ale widać. Pierwszy werset mówi o ucieczce, o uciekaniu. Zachowaj mnie, Boże. Boże, uratuj mnie. Dlaczego? Dlatego, że uciekam się do Ciebie. I to jest oczywiście bardzo interesujący schemat i powinniśmy o tym doskonale pamiętać, że to jest niemożliwe, żeby ktoś, kto szuka w Bogu schronienia, kto do Niego się ucieka, się zawiódł. To po prostu tak nie działa. Takie jest serce Boga. Jeżeli ku Niemu biegniesz, ku Niemu, u Niego oczekujesz schronienia, nigdy w życiu, przenigdy się nie zawiedziesz. I tak samo tutaj, od samego początku ten psalm rozpoczyna się właśnie według tego schematu. I zwróćcie uwagę, już pierwszy werset Dawid wyraża właśnie taką nadzieję niewzruszoną. Strzeż mnie, Boże. I teraz na czym ten mój fundament się opiera? Dlaczego ten mój fundament jest niewzruszony? Bo uciekam się do Ciebie. A ja wiem, jaki Ty jesteś. Ja wiem, jak Ty działasz. Ja znam Twoje serce. Ja wiem, że każdy, kto u Ciebie upatruje ratunku, nie zawiedzie się. Tak więc Psalm 16 to i modlitwa, i jasna deklaracja, gdzie uciekam, gdzie upatruję ratunku, gdzie moja nadzieja. Ratuj mnie Boże, boś Ty moim schronieniem. Tak więc kierunek naszej ucieczki, takie oczywistości teraz, wskazuje na fundament naszego oparcia. Kiedy pojawia się inny kryzys, inne cierpienie, wtedy wyraźniej jeszcze widać, co jest naszą nadzieją. Czyli gdzie się zwracamy. Bo kiedy wszystko idzie w porządku, to kiedy wszystko układa się po naszej myśli, to nie za bardzo można powiedzieć. Wtedy te słowa nasze piękne, gładkie mogą oszukać nas samych. Ale kiedy pojawia się kryzys, wtedy perspektywa na naszą nadzieję staje się wyraźniejsza. Kiedy pojawia się cierpienie i zagrożenie, chodzi o to, że jak Dawid, mamy wołać do Boga o pomoc. I teraz wydaje się, że bardzo prosta rzecz, pytanie. Zastanów się, czy to robisz. Czy tak wygląda schemat Twojego życia. I teraz zobaczcie, następnie nadchodzi werset drugi i trzeci. Dawid powiada, Dawid mówi coś Bogu. Mówię do Pana. Czyli to samo już nam wskazuje na schemat, którego powinniśmy się nauczyć. Jeżeli On mówi do Pana, to i my powinniśmy mówić do Pana. Jak najbardziej podobne rzeczy powinniśmy naśladować Dawida, tym bardziej, że wiemy, iż nasze naśladownictwo nie jest naśladownictwem Dawida jedynie. Dlatego, że te słowa to są słowa Chrystusa. Dawid powiada, mówię do Pana, Ty jesteś mój Pan, Ty jesteś dla mnie dobro jedyne, czy nie mam innego dobra poza, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. I oto Dawid mówi, mówię do Jahwe, Ty jesteś moim Adonai, moim Panem, moim jedynym dobrem. Czyli Dawid wyznaje, że moje oddanie jest jakie? Jest niepodzielne i jednorodne. Co to znaczy jednorodne? No właśnie to jest ten psikus. Bez domieszek. Nic nie jest w stanie mnie rozkojarzyć z tej jednorodności mojego oddania. Ja wiem dokładnie, do kogo należy i gdzie zmierzam. Co więcej, moje oddanie jest nie tylko niepodzielne i jednorodne, moje priorytety są ustawione i wreszcie moje wartości są upublicznione. Czyli to nie jest coś, co jest jakieś ukryte, ale jak zobaczymy, to upublicznienie stanie się jeszcze bardziej, jeszcze wyraźne już w następnym wersecie. Pan moim dobrem. Nic, żadnego innego priorytetu nie ma oprócz tego. I nadchodzi werset trzeci, który jest połączony z drugim. Werset trzeci wynika z drugiego. Jeśli Bóg jest moim jedynym dobrem, to całe moje upodobanie, werset trzeci, w świętych, którzy są na Jego ziemi i w dostojnych, pełnych szacunku, całe upodobanie moje. Czyli też bez żadnej domieszki, bez żadnych jakichś rozkojarzeń, całe moje upodobanie jest właśnie w świętych i w tych, którzy są dostojni. Justyna, jakbyś mogła jednak tą chińską wersję podać może Abrahamowi. Dzięki. Tak więc Bóg jest moim dobrem. Jeżeli Bóg jest moim jedynym dobrem, to nie może być inaczej, jak tylko werset trzeci, że całe moje upodobanie musi być w świętych i dostojnych na ziemi. Pierwsze oznacza drugie. Nie może być pierwszego bez drugiego, ani drugiego bez pierwszego. I teraz skąd my wiemy, że te dwie rzeczy, te dwa wersety są tak ze sobą połączone? I oczywiście wiemy z całej Biblii, wszędzie, dlatego że wszędzie ta rzecz została nam przekazana. Wiemy to również z największego przykazania, będziesz miłował Boga i bliźniego. I wreszcie to samo mamy napisane, czy podsumowane w pierwszym liście Jana. Nie możesz kochać Boga i mieć w nienawiści brata. W pierwszym liście Jana 4,20, zobaczcie, widzimy, jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Zobaczcie, jest sprzężenie, to jedno wyklucza drugie, nie może zaistnieć jedno bez drugiego. No ale tak, wiecie, jaki mamy problem. O, tam w tym wersecie, co tam jest napisane, nienawidzi brata swego. Ojej, ojej. Problem oficjalnie przynajmniej jest taki, że w dzisiejszych czasach nienawiść jest niemodna. Wszyscy wypierają się nienawiści. Nie, nikt nienawidzi. Ja nie nienawidzę Boga ani nikogo, nie, mówi ateista. Ludzie się boją nienawidzieć. Ludzie się boją czytać psalm 139. Broń Boże, tylko nie do końca. Taki fajny psalm, ale do końca, już końcówki nie czytajmy. Tam nie wolno. Nikt już nie twierdzi, nie może powiedzieć nic o nienawiści. Dlatego właśnie potrzebujemy jakiegoś wytłumaczenia. Nawet jeśli chodzi o obecny kryzys, obecną wojnę, mało kto chce się modlić o klęskę rosyjskiego agresora, o zwycięstwo dla Ukrainy. Zwróćcie uwagę, że większość ewangelicznych chrześcijan może się modlić, tak jak papież, o pokój. Tak jak papież, większość może powiedzieć, że to jest absurdalna wojna, tak ostatnio papież powiedział. No ale co to jest za wyrażenie? Absurdalna wojna. Jaka? No można wszystkiego, każdego określenia użyć, ale akurat to określenie tutaj zupełnie nie pasuje. To wcale nie jest absurdalna wojna. W czym, na czym polega ten absurd? Mamy agresora, który zaatakował Ukrainę i Ukraina się broni. Jak można określić to w kategoriach absurdalnych? No, bynajmniej. No ale chodzi o to, że właśnie nienawiść czy jakieś konkretne opowiedzenie się jest czymś, co jest zupełnie nie na miejscu. W ogóle w obszarze angielskojęzycznym nawet jest taka terminologia, która się nazywa hate crimes, czyli przestępstwa nienawiści. Nienawiść, sama nienawiść. I to wiadomo już, co to oznacza, ale nie wolno nam niczego, nigdy nawet krytykować. Ale z drugiej strony, czym jest przyjaźń, miłość, upodobanie? Jeżeli ktoś kocha, czego pragnie miłość? I oczywiście miłość pragnie bliskości, towarzystwa, czasu razem. W miłości nigdy dość przebywania razem. W miłości nigdy dość rozmawiania. I teraz podobnie, jeśli chodzi o ten psalm. Jeśli kocham Boga, oznacza to, jeśli kocham Boga, to, jak mówi trzeci werset, to kocham Jego lud według Dawida. Cóż to oznacza? Oznacza to, że na przykład nie unikam Jego ludu. Jeśli nie chodzę do kościoła, jeśli mam inne priorytety na niedzielę rano, jeśli przychodzę do kościoła, kiedy akurat mi pasuje, powinienem zadać sobie momentalnie pytanie, co się dzieje? Kolejne pytanie, a co jeśli nie jestem członkiem żadnego kościoła? Co się dzieje? Nie oszukujmy się, jeżeli nie jesteśmy w stanie poddać się żadnym autorytetom ludzkim, jak na przykład członkostwo w kościele, nie jesteśmy w stanie poddać się i Bogu. Unikanie ludu Bożego to nie jest nic innego, jak właśnie niechęć i nienawiść. Podczas gdy dla Dawida umiłowanie Boga, przynajmniej dla Dawida, tak Dawid to widzi, zwróćcie uwagę, że umiłowanie Boga, werset drugi, to umiłowanie Jego ludu. Czyli bycie blisko, przebywanie z Bożym ludem. I zwróćmy uwagę na kolejne wersety. Izajasz 62:4. Bóg mówi: już nie będą mówić o Tobie opuszczona, o Twojej ziemi nie będą mówić pustkowie, lecz będą Cię nazywali moja rozkosz. I rozkosz się pojawi w tym psalmie, pamiętacie? A Twoją ziemię poślubiona, gdyż Pan ma w Tobie upodobanie, a Twoja ziemia zostanie poślubiona. Tak więc, no, to jest naturalne, wręcz można powiedzieć automatyczne, że jeżeli kochasz Boga, no to oczywiście będziesz kochał to, co On kocha. Jeżeli nie kochasz Boga, to choćbyś nie wiadomo, co wyznawał, to jednak w praktyce wylezie to na wierzch, że na ludzie Bożym mi jakoś za bardzo nie zależy. A ci ludzie mnie trochę denerwują w swojej samosprawiedliwości. No i teraz, które podejście? Jeżeli kochasz Boga, to automatycznie będziesz kochał, obejmował to, co On obejmuje. I teraz ten straszny werset 1 Jana 1,7, pamiętacie? Ci o słabych nerwach mogą teraz wyjść. 1 Jana 1,7. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Tak więc, jeżeli chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Tak więc, jeśli to rzeczywiście jest, to zwróćcie uwagę, jaki jest warunek, jakie jest serce tego wersetu. W sercu tego wersetu jest społeczność. Jeżeli przynależymy do światłości, jeśli krew oczyszcza nas, Jezusa, od wszelkiego grzechu, to znakiem tego jest właśnie społeczność nasza ze sobą nawzajem. Dlatego udawaną pobożnością, czy wręcz niebezpieczną pobożnością. Dlaczego niebezpieczną? No niebezpieczną z tytułu tego, że oferuje fałszywe bezpieczeństwo, jest prywatna pobożność, czy prywatna jedynie pobożność. Jeżeli nasza pobożność jest pobożnością prywatną i to stanowi dla nas pociechę, w taki sposób się klepiemy po plecach i się zachęcamy, że z nami wszystko jest w porządku, oszukujemy się. I oszukujemy się w najbardziej dramatyczny i niebezpieczny sposób. Dlatego, że słowa siódmego wersetu jasno nas napominają. Tak więc wielu sprzeciwia się Kościołowi, Wielu myśli, że może samemu zdefiniować własną relację i więź z Bogiem, tak jak to się mi podoba, podczas gdy Bóg wszędzie nas poucza. Nie ma miłości Boga bez miłości bliźniego. Wydaje się, że tak skomplikowane jak rakieta kosmiczna. Nie ma miłości Boga bez miłości bliźniego. Nie ma miłości Boga, żeby to jeszcze wyraźniej powiedzieć, bez społeczności ludu Bożego. Nie ma. I teraz nadchodzi również kontrast, i teraz już zmierzamy szybko ku końcowi, według obietnicy, kontrast wersetu 4. Mnożą sobie utrapienia, którzy obcych bogów przybrali, krwawych ofiar wylewać im nie będę, imię ich nie pojawi się nawet na moich wargach. Tak więc są cierpienia dla tych, którzy mają obcych bogów. Boże sądy dzieją się w historii i Jego sądy są pewne. Tak jak pierwsze trzy wersety opisują to, do czego Dawid, czy do czego Jezus lgnie, gdzie się chowa, czym się cieszy, tak tutaj w czwartym jednym wersecie powiada, że są rzeczy, od których trzyma się z daleka. Nawet nie wypowie imienia obcych bogów. Nie chce mieć z nimi absolutnie nic wspólnego. Nawet samo imię jest pokalane i brudne. Słuchajcie, czy tak wygląda nasze oddanie, czy nasze przerażenie, jeśli chodzi o grzech? Pamiętacie, gdzieś jest powiedziane w Nowym, że nawet szata pokalana grzechem jest obrzydliwością. Tak więc jest błogosławieństwo i jest przekleństwo na świecie. I teraz idziemy dalej, werset 5 i 6. Pan jest udział mego dziedzictwa. Pan jest działem, częścią. Pan moją częścią i kielichem moim. Ty mój los w ręku trzymasz. Granice przypadły mi w pięknych krainach. O tak, rozkoszne dla mnie jest dziedzictwo moje. Tak więc, choć czasy są trudne, to jednak Bóg pokrzepia nas perspektywą celu naszej podróży. Werset 5 to nic innego jak bliskość i utożsamienie z Panem. Zwróćcie uwagę, Pan jest działem moim, częścią moją i kielichem moim, moją radością. Czasy niepewne, jednak wiem na pewno, że to Ty mój los w ręku trzymasz. I później werset 6. Granice moje, czyli moje własności, granica mojej własności, ta wydzielona granica, moja działka budowlana jest doprawdy w pięknej okolicy. Moje dziedzictwo, to co mi zostało dane, jest rozkoszne. Oczywiście dziedzictwo, tego dziedzictwa Dawid jeszcze nie otrzymał, ale co? Już je otrzymał. Dlaczego? Dlatego, że Słowo Boże jest pewne. I ostatnia zwrotka, werset 7. Błogosławię Pana, który wsparł mnie radą. Nawet w nocy moje nerki mnie napominają. Tam jest właśnie słowo nerki dosłownie. Stawiam Pana przed sobą zawsze, bo kiedy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Tak więc błogosławię Pana, bo On daje mi radę, poradę, daje mi kierunek. Nie był milczący na moją niedolę, ale nie pozostawił mnie bez słowa. Bóg poucza mnie. Zwróćcie uwagę, że czasami musimy umrzeć, czyli zasnąć i przespać się, po to, żeby zmartwychwstać rano i po to, żeby rzeczy stały się jaśniejsze. Ale jest tutaj mowa o nerkach, które pouczają przez noc, o tych wrażliwościach nawróconego serca, które słucha swojego Pana, które jest w stanie zrozumieć wolę swojego Pana. Z drugiej strony jest serce, które jest uparte, które jest niewzruszone na Boże Słowo. Pan zawsze przede mną, On sprawia, że nigdy się nie zachwieję. Zwróćcie uwagę, Pan zawsze, On jest po prawicy mojej. Zwróćcie uwagę na zmianę, która następuje. Werset 8 mówi, że Pan jest po prawicy mojej, podczas gdy 11 werset mówi na końcu drogi, że to ja będę po prawicy Pana. Czyli jest zmiana. Teraz podczas tak wielu zagrożeń moją mocą jest mój Pan, który sprawia, że się nie zachwieję. I ostatnie 3 wersety. Psalm rozpoczyna się od wołania o pomoc, o ochronę, a kończy obrazem zwieńczenia naszej podróży. I wersety od 9 do 11 stanowią, jak widzicie, jedną całość. Te wersety zaczynają się od radości, a pośrodku mamy zmartwychwstanie. I na końcu radość. Te wersety przy końcu tego psalmu są, o ile już nie zauważyliście tego, są cytowane w Dziejach Apostolskich zarówno przez apostoła Piotra, jak przez apostoła Pawła w ich kazaniach. I zarówno jeden, jak i drugi odnosi te wersety bezpośrednio do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Każde z tych 3 wyrażeń, które widzimy po środku, odnosi się, i to jest istotne, żeby pamiętać, odnosi się do ciała. Dlatego cieszy się serce moje, werset 9, i raduje się dusza moja. I ciało moje spoczywa bezpiecznie, czy spoczywa w nadziei, bo Ty nie zostawisz duszy mojej w przepaści, czy w otchłani. Nie pozwolisz, aby Twój wierny otchłań zobaczył. Ty wskażesz mi drogę życia. Pełnia radości jest przed obliczem Twoim. Rozkosze u Twojej prawicy na wieczność. Tak więc Chrystus przyszedł w ciele, umarł w ciele, zmartwychwstał w ciele i w ciele odszedł do nieba. I ten werset, ten psalm o tym opowiada. A wszystko to uczynił w jakim celu? Dla zbawienia naszego ciała. Dlatego, że jak często powtarzamy, cały czas powtarzamy, że w naszej duchowości chodzi właśnie o ciało. Chodzi o to, co robię ze swoim ciałem i w konsekwencji chodzi o zbawienie mojego ciała. Tak więc psalm zaczyna się od niepokoju, kończy natomiast niczym niezmąconą radością. Podróż jest niebezpieczna, pełna zagrożeń, ale jej końcem zmartwychwstanie. Ciało będzie spoczywać bezpiecznie, Ty nie zostawisz mojej duszy w otchłani, nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. Grób nie jest czymś, co my będziemy oglądać. Tak można powiedzieć, że to żyjący bardziej oglądają grób niż ci, co odeszli w Panu. I zwróćcie uwagę, to co jest w jakiś sposób niesamowite, jest początek 11 wersetu. Dasz mi poznać drogę życia. Czyli te słowa sugerują, dlatego że one się odnoszą do sytuacji, do kwestii naszego ciała, które umarło, które nie żyje. I teraz Bóg mówi, Chrystus się modli, dasz mi poznać drogę życia. Dasz mi poznać, czy wskażesz mi ścieżkę życia. Wydaje się, że jak gdyby ścieżka życia była czymś, co jest zupełnie w obrębie dostępna dla każdego, bez wyjątku. I wystarczy tylko Boża mądrość, która wskazuje i mówi: patrz, oto tu, oto podążaj tędy. Patrz, oto tędy jest ścieżka życia, która wyprowadzi twoje ciało ze śmierci. Tak więc ty wskażesz mi tą ścieżkę życia, wyprowadzisz moje ciało z grobu, tak jak On, Jezus, jako pierwszy nie oglądał rozkładu swego ciała według Pisma, według dziejów, ale więcej otrzymał jako pierwszy ciało, które nie umiera, tak i my. Śmierć dla nas to obecność z Panem, jak wiemy, w oczekiwaniu zmartwychwstania ciała. Pamiętacie, jak to nam na koniec, jak to nam zostało objawione w historii o bogaczu i Łazarzu? Taki drobniutki detal, detalik, szczególik. Żebrak umarł i co się stało? I aniołowie zanieśli go w górę, na łono Abrahama. Bogacz umarł i został pochowany. Tak więc to jest nasza nadzieja. Naszą nadzieją jest to, iż Bóg da nam poznać drogę życia. Nasza nadzieja i naszym schronieniem jest właśnie On, nasze dobro najwyższe. Dobro najwyższe, które objawia się w tym, że niczego tak nie cenimy jak Boga i niczego tak sobie nie cenimy jak społeczność z Jego ludem. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy, że Ty już wskazałeś nam drogę, ścieżkę życia. Ty już wywiodłeś nas na życie w pierwszym zmartwychwstaniu. Tak, abyśmy nie doznali nigdy drugiej śmierci. Tobie niech będzie chwała. Prosimy, aby ta nadzieja w tym pielgrzymowaniu nam towarzyszyła. Prosimy, aby szczególnie w tych momentach, które są momentami wyzwań i prób, abyś Ty z Twojej łaski był naszym schronieniem, naszą ucieczką. Amen.